Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenia. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Te słowa w ogóle Jezus mówi zaraz po tym, jak w 20 wersecie czytamy, zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Czyli tak jakby piętnuje całe miasta, tak? W których czynił najwięcej cudów, najbardziej w Kafarnaum, tak? Tam było najwięcej cudów. I tak jakby po tym ganieniu tych miast właśnie on potem zaczyna mówić te słowa, tak? Że wysławiam Cię, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. I potem mówi, że nikt nie może poznać Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. I wiecie, to jest tak, kiedy my też myślimy o tym, że powiedzmy, dlaczego Żydzi, tak, jako naród nie poznali Mesjasza, kiedy On tam był, to powiem wam, to nie było proste Go poznać. Naprawdę nie było proste. I kiedy ja czytam dzisiaj proroctwa dotyczące Mesjasza, to myślę, że ja bym też go nie poznał i myślę, że nikt z was by go nie poznał, chyba że dostalibyście objawienie od Boga. I powiem wam, w wielu sprawach duchowych to tak wygląda, że to nie wygląda tak, że jeśli ja się zaprę, to coś poznam, że to będzie kwestia mego wysiłku. Oczywiście mamy czytać słowo, to ma być normalny nasz, że tak powiem, zwyczaj, tak, wierzącego, że karmimy się, ale w tym wszystkim jest czynnik objawienia od Boga. Objawienia od Boga. I nieraz jest tak, że tak powiem, nie ci najbardziej, co by nam się wydawało, którzy powinni pewne rzeczy chwytać, a nie chwytają. A ci, którzy my myślimy, że po prostu no, dla nich to nie ma szans, a oni chwytają. I tutaj Jezus odnosi się do tamtych czasów, kiedy był na ziemi, kiedy głosił Ewangelię, śmiem twierdzić, że w chwale, w której nikt tego nie robił po nim, jeśli chodzi o skalę, tak, ilość po prostu znaków i cudów, i oni nie uwierzyli. I nie rozpoznali w nim Mesjasza, tak? Ale mówi, gdzieś ta grupka jakaś była, on ją tutaj nazywa prostaczkowie, tak? Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Ja myślę, że ci prostaczkowie, to nie znaczy, że oni byli, że tak powiem, jacyś intelektualnie cofnięci, tylko myślę, że to jest to, co Jezus mówi, że błogosławieni ubodzy w duchu. Myślę, że to byli tego rodzaju ludzie, w których postawie coś Bóg takiego znalazł, że zadecydował, że da im to objawienie, tak? Wiemy, że jeden taki z takich człowieków, to jest Symeon, o którym jest napisane, że Bóg mu objawił, tak? Bóg mu objawił, że nie umrze, kiedy przyjdzie, aż do czasu, kiedy spotka Mesjasza i za sprawą ducha wszedł do świątyni, kiedy przyniesiono tam Jezusa i prorokował nad nim, natchniony Duchem Świętym. I to było tylko możliwe przez Ducha Świętego. A w tym czasie, że tak powiem, liderzy, cała ta, że tak powiem, śmietanka, nie mieli pojęcia w ogóle, co się w tych czasach dzieje, tak? I potem Jezus mówi, składa pewną obietnicę. Ona taka się, powiem szczerze, wydaje taka niezaatrakcyjna na pierwsze spojrzenie. Ale on coś nam obiecuje. Obiecuje, że można znaleźć, tu jest słowo ukojenie, tak? Dwa razy. Werset 28. Ja wam dam ukojenie. I 29. Znajdziecie ukojenie. To jest to samo słowo w angielskim rest, tak? Oni... W Grece ono tak najbardziej mówi słowo odpocznienie. Odpocznienie. Czyli w duszy, w twoich emocjach, w twoim sercu, w twoim stanie umysłu znajdujesz, ja może to tak powiem, błogostan. Zaczynasz być szczęśliwym człowiekiem, żyjesz w odpocznieniu, w radości, w ukojeniu. Jezus tutaj nam to obiecuje i wskazuje nam, jaka jest droga do tego nawet, tak? I mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, ja wam dam to odpocznienie, a potem dodaje, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Więc ten 29 werset, możemy powiedzieć, to jest droga, która prowadzi nas do tej obietnicy. I powiem wam, każdy wierzący człowiek może to odnaleźć, może w tym żyć i może w tym chodzić. Czy tak jest na co dzień z nami? Niekoniecznie i nie zawsze. To jest coś, co jest uwarunkowane. Tak? Weźcie na siebie moje jarzmo. Ja mówiłem już kiedyś, że jarzmo, słowo, generalnie te znaczenie słowa, to było, kiedy były dwa woły i one były połączone belką drewnianą, tak? I były połączone. I brało się młodego woła do starego. Ten stary, on już, tak powiem, był posłuszny, był wyćwiczony, on szedł tam, gdzie trzeba, a młody niekoniecznie, ale nie miał siły wygrać z tym starszym, więc chodził dotąd, aż się nauczył chodzić. Więc to jest takie znaczenie tego słowa, kiedy Jezus mówi, ja mam dla ciebie swoje jarzmo. Czyli mówi, ja mam swoją wolę dla twojego życia. Ja wiem, jak powinno twoje życie wyglądać. Ja chcę, żebyś ty poddał mi się pod moje jarzmo. Ale wiecie, też to jarzmo, zobaczmy na przykład Dzieje Apostolskie 15:10. Tam występuje to słowo. Kiedy mieli spór właśnie o to, że pewni Żydzi chcieli zakon narzucać na kościół z pogan, Piotr stanął i wypowiada pewne słowa od 7 wersetu może i mówi tak, mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i wam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść. I Galacjan 5, 1. Paweł mówi tak, Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli, stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Więc te dwa fragmenty pokazują, że apostołowie mieli też tego rodzaju zrozumienie jarzma, że to było stare przymierze. I oni to tak nazywają, że to nie było lekkie dla nich, to było ciężkie, tak? Nawet Piotr tam mówi, że ani my, ani nasi ojcowie nie byliśmy w stanie tego unieść. Okej? I Jezus, kiedy tu mówi do Żydów i mówi, ale wy weźcie na siebie teraz moje jarzmo, to wierzę, że on też mówił o nowym przymierzu, który przyniósł. Okej? Oni mieli pewne zasady, pewne prawa, tak, przykazania pod starym przymierzem, a Jezus mówi, ale ja przynoszę, ja mam swoje jarzmo dla was, tak? Swoje jarzmo. I wiecie tak, nawet jak myśmy wczoraj rozmawiali, Jest takie myślenie wśród Żydów i to jest między innymi też wina Kościoła, tego jak Kościół traktował Żydów w późniejszych wiekach, ale że jest po prostu brak takiej tożsamości, że chrześcijaństwo jest kompletnie niełączone z żydostwem dzisiaj, wśród Żydów. Dla nich to jest coś w ogóle z kosmosu. W ogóle, powiem wam, wielu Żydów nie uznaje Jezusa jako Żyda. Naprawdę. Mają z tym problem. Ok? I wiecie, jest taki piękny fragment, tak? Właściwie to wydarzenie się takie wydarzyło. Na górze przemienienia, kiedy tam poszedł Jezus, wziął niektórych uczniów i tam się objawił Mojżesz i Eliasz, tak? I wtedy głos z nieba przemówił odnośnie Jezusa. Ten jest Syn mój umiłowany, tego słuchajcie. Co tam się wydarzyło? Ja wierzę, że Mojżesz reprezentuje zakon, a Eliasz proroków. A Syn nowe przymierze. I w tym momencie Bóg mówi do Żydów. Ok? Mówi, ten jest teraz Synem moim umiłowanym, jego słuchajcie. Więc ta tożsamość Żydów kompletnie nie musi być zachwiana w żaden sposób. To jest kontynuacja wszystkiego, uszanowanie tego, co było w porządku. Bóg mówi, miałem Mojżesza, miałem Eliasza, mam teraz Mesjasza, tak? Jego teraz słuchajcie. I te jarzmo, Jezus obiecuje, że te przykazania w Nowym Przymierzu, On mówi, jarzmo moje jest miłe. Brzemię moje lekkie. Te brzemię, wiecie, to jest też słowo, które występuje kilka razy, kiedy Jezus gani faryzeuszów i mówi, że wkładacie brzemiona na ludzi nie do uniesienia. I tak jak Kuba też mój tydzień temu, także tu nie chodziło tylko o zakon, ale jeszcze masę tradycji do tego dorzucali. Także oni to jeszcze pogmatwali, to było jeszcze cięższe, tak jakby tak, niż powinno być. Ale wkładali to na ich brzemiona, tak? A Jezus teraz staje przed nimi i mówi, okej, ale mówi, ja wam coś obiecuję. Jeśli weźmiecie moje jarzmo i moje brzemię, to znajdziecie odpocznienie i jeszcze odkryjecie, że to jarzmo jest miłe, a brzemię jest lekkie, nie jest ciężkie do uniesienia. To jest to, co obiecuje Jezus. Ale kiedy to się stanie? Mówi, raz musisz to wziąć, ale druga rzecz, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Więc żeby to w pełni zadziałało w naszym życiu, to raz, tak, poddajemy się Jezusowi, poddajemy się Jemu Słowu, ale też staramy się naśladować Chrystusa w Jego naturze i w Jego charakterze i w Jego postępowaniu. I wtedy On mówi, że wtedy mówi, obiecuję wam, że znajdziecie odpocznienie dla waszych dusz. Jeśli chodzi o pokorę Jezusa, myślę, że nigdzie tak nie jest to przedstawione jak w liście do Filipian. To jest drugi rozdział. Może od trzeciego. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. I teraz jest opis, tam dosłownie w oryginale, takiej bądźcie myśli, jaką miał Chrystus. I tu jest teraz napisane, jak wyglądał w ogóle styl życia Jezusa przez całe Jego ziemskie życie. Tu jest w tych paru wersetach to opisane. I zaczyna się to tak. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Ja jeszcze sobie włączę uwspółcześniony przekład Biblii Gdańskiej. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież. I słuchajcie, który chociaż był w postaci Boga. Co to znaczy? Że był Bogiem. To słowo w postaci, to jest słowo forma, kształt, też to słowo w Grece odnosi się do pochodzenia. I tu jest powiedziane, że Chrystus był w postaci Boga, był Bogiem. Ale będąc Bogiem, nie uważał bycia równym Bogu za grabież. Ja myślę, że to można na dwa sposoby zrozumieć. Myślę, że Jezus miał prawo uważać się za Boga i to nie byłaby grabież. Ale druga sprawa, myślę, że też miał taką postawę, że nie chciał Boga Ojca okradać z chwały należnej Jemu, kiedy był tutaj na ziemi. Myślę, że ten fragment mówi o tych dwóch aspektach, ale słuchajcie, ale normalnie miał do tego prawo i Jemu się to całkowicie należało, bo był, jest i będzie Bogiem. I dalej jest, lecz wyparł siebie, się samego siebie, uwspółcześniony przekład, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. I tutaj to słowo sługa, to jest słowo dulos. To jest słowo niewolnik. Więc teraz pomyślcie sobie o Bogu. To jest Bóg. Bóg, który mówi, ok, ja nie upieram się przy tym, że mam być Bogiem. Ok, ja idę do nich, ale mało tego, ja idę do nich jako niewolnik. Czy to jest mocne? Bóg, który decyduje się przyjść do swego stworzenia jako niewolnik i jako sługa? I stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie. Stał się podobny ludziom. To znaczy przyjął ciało podobne naszemu. Bez grzechu, ale podobne. Tak? To znaczy doświadczał zmęczenia, doświadczał głodu i tak dalej, tak? Przeżywał, że tak powiem, walki emocjonalne w swojej duszy. To wszystko było jego udziałem. To też była część jego uniżenia. I jeszcze wiecie, przychodzi Bóg na świat na 30 parę lat i jakie ciało sobie wybrał? Izajasz mówi, że nie było to ciało, które by nas pociągało w szczególny sposób. Wiecie, jak to powiem? Większość z nas by mu nie zazdrościła urody. Mógł stworzyć ciało sobie najpiękniejsze. A Biblia mówi, że to było ciało, że nawet nie bardzo się chciało wzrok zawiesić na nim. Takie po prostu jakieś zwyczajne. Taki nieatrakcyjny. Nie jakiś przystojniak z filmów. Absolutnie nie. Takie role zazwyczaj mu się daje, żeby tak jakby, nie wiem, no, tak, ale wybiera się ładnych, tak, panów, żeby odtwarzali te role. No tak, nie? Może, tak, może więcej ludzi przyjdzie na film wtedy, nie wiem, ale to nie, to tak nie było. Druga sprawa, słuchajcie, narodziny w stajni. O co chodzi w ogóle? Ja ostatnio byłem w stajni, bo Jonathan był na obozie. zmartwychwstania. Powiem wam, ja bym tam nie chciał mieszkać na parę dni. A Bóg zamieszkał. Bóg zamieszkał. Bóg urodził się, tak? Wiecie, całe jego życie, jak naprawdę się przyjrzymy, było naznaczone pokorą. Myślałem sobie też o kuszeniu Jezusa przez szatana na pustyni. Czy to nie jest uniżenie? Jego największy wróg, ten, który zdradził jego ojca w niebie, a on jest w takiej pozycji, po 40 dniach, nie ma nic do jedzenia, a ten staje przed nim i mu wypomina pewne rzeczy. I wiecie, że on mógłby sobie tam zrobić chleb z kamienia, żaden problem dla niego, żaden problem byłby. Ale on mówi nie. Jestem tu w takiej pozycji, że nie zrobię nic bez Ojca. To jest postawa mojego uniżenia i posłuszeństwa przez całe moje ziemskie życie. Nic nie zrobię. Nic. A ten stoi i mu oferty różne składa. To też wymagało naprawdę uniżenia. I uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I takiego wszyscy bądźmy o sobie samych myślenia. Więc Jezus swoim życiem dał nam przykład. Mówi, teraz wchodźcie w tą drogę, którą ja przeszedłem. Wy uniście się, wy przyjmijcie postać niewolników, sług dla innych. Wy oddajcie się w posłuszeństwie Ojcu, wypełnijcie całą wolę, którą Ojciec ma dla was na ziemi. I kiedy w ten sposób przejdziecie przez życie, otrzymacie koronę i chwałę i nagrodę, kiedy staniecie przed Nim. O tym Jezus tu mówi. Jeszcze wiecie, ten obraz pokory Chrystusa to jest niesamowity. Bogdan Olechnowicz go dostał. Ja bardzo wam polecam, jak ktoś nie słuchał. To w wielu miejscach można znaleźć to słowo. On się nim dzielił. Z 13 rozdziału Ewangelii Jana. On tak to o Jezusie, tak, klęczącym Bogu. I tu jest ten moment, kiedy Jezus bierze misę. Tak, przepasuje się, przyjmuje tak jakby, ubiera się jak niewolnik i zaczyna myć nogi swoim uczniom. I Piotr mówi, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Ja myślę, że to była bardzo zdrowa i normalna reakcja. Dlatego, że on wiedział, że tu coś nie gra. Tu jest coś nienormalnego po prostu, tak? On miał objawienie, że to jest Mesjasz, to jest Pan. A teraz chcę powiedzieć, Jezus nic nie czynił, tylko to, co czynił, to Ojciec w Nim czynił. Wyobraźcie sobie Boga, Abrahama, Izaka, Jakuba, który klęka przed tobą i zaczyna ci myć stopy. I ja nic nie przesadzam teraz. To dokładnie był ten Bóg. Ten Bóg, który klęknął swoimi uczniami i swoimi przyjaciółmi. Czy w nas by się coś zaburzyło? Czy byśmy się poczuli, że coś nie gra? Myślę, że jak najbardziej. Coś tu nie gra. To my tobie powinniśmy to umyć, tak? O co chodzi? Jezus tłumaczy, o co chodzi. Gdy więc umył nogi ich, 13:12 Ewangelia Jana, i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? I wyjaśnia, co im uczynił teraz. Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem. I słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, teraz jest bardzo mocne stwierdzenie. Sługa nie jest większy nad pana swego. Ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Jezus mówi tak, żaden sługa nie jest większy od swego pana. Wiecie, my wszyscy jesteśmy sługami, a on jest panem w jego królestwie. My jesteśmy posłańcami, a on jest tym, który nas wysyła. I on teraz mówi, a jeśli ja będąc panem myłem wam stopy, to ileż bardziej wy sobie powinniście mieć stopy. Bo jeśli ty nie będziesz chciał myć stóp, ale będziesz był, chcesz być jako ten, który dominuje, który rządzi, który panuje, który wyzyskuje, to próbujesz być większy ode mnie. A nikt nie może być większy od pana, a pan w Królestwie Ojca jest sługą. Więc nikt z nas nie może być niczym więcej jak sługą w jego królestwie. Ale kiedy my w to wchodzimy, to Jezus mówi, znajdziecie wtedy odpocznienie dla waszych dusz. I to jest coś, co powiem, świat by tego nie wymyślił. Jak to? Przecież tu trzeba walczyć o swoje. Ja kiedyś sobie pomyślałem, wiecie, Mojżesz jakby dzisiaj przyszedł na rozmowę kwalifikacyjną do Artura firmy na przykład. I pierwsze oni się pytają, panie Mojżesz, słuchamy, proszę zaczynać. A on mówi, ja czuję, że się w ogóle nie nadaje. Dziękujemy. Tak by wyglądała rozmowa kwalifikacyjna z Mojżeszem. Mojżesz został wybrany do jednych z największych rzeczy w historii świata. A on mówi, stał przed Bogiem, mówi, ja kompletnie się nadaję, ja nie będę mówił, mnie nie posyła, ja nic nie zrobię. Dlaczego Bóg go wybrał? Bo właśnie taki był. I Biblia mówi, że był najpokorniejszym z wszystkich ludzi wtedy. Bóg nie szuka wspaniałych, super ludzi. On chce znaleźć pokornych. I kiedy znajduje pokornych, wtedy się mogą cuda dziać. Bo pokorny, wiecie, to jest ktoś, kto wie, że nie może nic zrobić sam. On wie, że jak Bóg nie przyjdzie, jak Bóg się nie objawi, to po prostu koniec, tak? Nic się nie wydarzy. Ale kiedy Bóg przychodzi, zaczyna działać, wtedy ten człowiek całą chwałę oddaje Bogu. I Boże mówi, ja wiem, że to wszystko Ty. To jest dzięki Tobie. To jest Twoja moc, to jest moja łaska. Twoja łaska, przepraszam, w moim życiu. I tego, tej postawy Bóg szuka cały czas w nas. Druga rzecz, której Jezus tutaj mówi, o której się też mamy uczyć, mówi cichy. Uczcie się, że jestem cichy. Zaraz znajdę, zapisałem sobie znaczenie tego słowa. Z greki ma takie znaczenie to słowo. Łagodny, miły, delikatny, uprzejmy i skromny. Takie słowo jest. Łagodny, miły, delikatny, uprzejmy, skromny. I Jezus nie był taki w stosunku do diabła i tego, co on czynił ludziom, ale był taki dla ludzi. Nawet dla grzeszników. Dla kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. Widzimy jego łagodność. Widzimy ludzi religijnych, którzy prawdopodobnie, wielu z nich żyło niemoralnie. Może niektórzy korzystali z jej usług albo jej koleżanek, bo skąd wiedzieli, co ona robi. Ale oni nie mieli żadnej miłosierdzia, żadnego miłosierdzia dla tej kobiety. Nic. Byli tak twardzi i tak hardzi. Jedyne, co chcieli, to po prostu zabijmy, ukamieniujmy. Może dlatego, że była ona świadkiem rzeczy, o których nie chcieliby się inni dowiedzieli. Mogło tak być. Ale kiedy przychodzi do Jezusa, widzicie, Jezus to, co mówi, pierwsza rzecz, przebacza grzechy, a druga mówi, ja nie potępiam ciebie. Ja nie po to przyszedłem, żeby chodzić, oskarżać, wyzywać i potępiać ludzi, tak? Bo ja przyszedłem, by być dla was jak niewolnik i sługa i umrzeć dla waszego zbawienia. I w tej postawie Jezus służył ludziom. To słowo cichy, ono jest między innymi w Mateusza 21:5. To jest w ogóle fragment zacytowany, kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy na osiołku. To jest, i wtedy jest fragment zacytowany z Księgi Zachariasza. I jest tak. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego. Powiedzcie córce syjońskiej, czyli Izraelowi, oto król twój przychodzi do ciebie. I to jest łagodny. To jest to samo słowo, co tam jest w Mateusza cichy. Łagodny. Jedzie na ośle. Źrebięciu, oślicy podjarzemnej. I teraz przeczytamy to z Zachariasza. I to jest jeden z tych fragmentów, który pokazuje, jak trudno było, prawie niemożliwe, uwierzyć w Jezusa. Zachariasz 9:9. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny, jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu, oślicy. To jest dosłownie to, co później tak jest przytoczone, co Mateusz przytacza, jako wypełnienie proroctwa. Ale dalej słuchajcie, co jest. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane i ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Czy to się wypełniło, kiedy Jezus był pierwszy raz na ziemi? Kompletnie nie. A oni tego oczekiwali. Im Mesjasz, powiem wam, takich fragmentów jest masa. Dlatego im Mesjasz się kojarzył, że kiedy Mesjasz miał przyjść, to miał po prostu zniszczyć niewolę nad Izraelem, wyspobodzić Izrael i wywyższyć Izrael. I odnowić Królestwo Izraela. I to jest to, co uczniowie się pytają w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich. Tak? Jezus ich uczy 40 dni o Królestwie, odchodzi do nieba, a oni mają ciągle ten temat. Mówi, Panie, ale czy teraz odnowisz Królestwo Izraela? O czym oni mówili właśnie o wypełnieniu tych proroctw? Oni wiedzieli, że Mesjasz ma to wypełnić, ale on odchodzi i nic się nie wypełniło. No i Jezu, co się dzieje, tak? Jezus mówi, nie wasza to rzecz na czasy, tak? I pory, które Ojciec ustanowił. Czy on mówi, to się wypełni, ale nie teraz jeszcze. I dlatego oni mieli problem. I tylko przez objawienie tak naprawdę niektórzy mogli to rozpoznać, tak? To, co jest powiedział, tylko ten, komu Ojciec pokaże, będzie wiedział, że on był synem, tak? Więc tu jest powiedziane, podkreślone tak jakby w tym proroctwie było, dodane, tak? Że on będzie łagodny, tak? Cichy, delikatny. I teraz my mamy się też od niego uczyć tego, że to ma być w naszych sercach. I przeczytam parę właśnie wersetów, gdzie o tym jest nauczanie, apostołowie, gdzie o tym mówią. Też jest oczywiście to, co jest powiedziane, że błogosławieni cisi, tak? Jezus mówi, Mateusz 5:5, błogosławieni cisi, czyli ci łagodni, albowiem oni posiądą ziemię. To jest ciekawe. Niesprytni, niemocni, Nie twardzi. Bóg mówi łagodni, cisi, delikatni. Ci posiądą ziemię. To jest też po prostu nie z naszej ekonomii, kompletnie w ogóle, tak? Myślę, że to Asia, chyba ty czytałaś też ten fragment z Jakuba. 1:21. Od 19. Wiedzcie to umiłowani, Jakub 1:19. Wiedzcie to umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. I tu jest dokładnie to same słowo, które jest powiedziane, że Jezus był cichy, był łagodny. Więc my mamy w tej łagodności, tak, kiedy odrzucamy to wszystko, co w nas się sprzeciwia słowu, bo nieraz się sprzeciwia. Nie wiem jak wy, ale mi się nieraz sprzeciwiało. Wam się nigdy nie sprzeciwiało? Nie. Jak na przykład słowo mówią, że musisz przebaczyć, a ktoś ci naprawdę tak przywalił, zaraz ci i nie sprzeciwiło ci się nigdy nic. Mi się wiele razy coś sprzeciwiało, powiem szczerze. Naprawdę. No nieraz mamy problem, tak? Bóg mówi to, ale my byśmy chcieli inaczej troszkę to załatwić, pewne sprawy. I ta łagodność, wiecie, tutaj Jakub mówi, ona ma się objawić w tym, że ja po prostu wyciszę swoje emocje przed Bogiem i postąpię tak, jak jarzmo Jezusa mnie prowadzi. Zadam sobie pytanie, jak Jezus by postąpił w danej sytuacji. Chcę Jezus z Tobą wejść w tą sytuację, chcę z Tobą w to wejść, bo kiedy wejdę z Tobą, to będzie lekkie i przyjemne. I nie będzie problemu przez to przejść. Bo Twoja obecność, Twój Święty Duch mi pomoże. Ale kiedy próbujemy sami, czy to działa? Czy znajdujemy ukojenie dla naszych dusz? Tak sprytni nieraz potrafimy być. Tak sprytni. Jak to Derek Prince mówi, że nie nazwiemy szpadla szpadlem, tylko jakimś specjalistycznym narzędziem rolniczym. My tak nieraz rozmawiamy o naszych grzechach, o naszych słabościach z Bogiem. Jak ktoś inny coś zrobi, to jest taki grzech. Jak mógł? Ale kiedy ja to zrobię, to ja potrafię tak oprawić, że to tak naprawdę to jakaś mikroułomność jest. Ale ta łagodność ma się w tym objawić, że ja przyjmuję z tą łagodnością słowo tak, jak ono do mnie mówi. Przyjmuję autorytet słowa. To znaczy rzeczy, które Bóg mówi, są złe. Nie chcę, żebyś robił. Mówię, okej. Okay. Wiecie, są rzeczy, które Bóg mówi, są dla mnie obrzydzeniem. Pewne mówienie, sposób mówienia, Bóg mówi, to jest obrzydliwość. Pewne postawy serca, Bóg mówi, brzydzę się pewnymi rzeczami. Więc jeśli chcę w tym jarzmie iść, ja muszę, to co Asia mówi, ja muszę powiedzieć nie temu, zewlecz, powiedzieć nie. Ale to robię pod Jego jarzmem i On mi daje siłę do życia tak, jak On tego pragnie. Okay? Jakub potem, jeszcze następny, bardzo piękny fragment, bardzo go lubię, bardzo był, przyniósł ogromny owoc do mego życia. Fragment z trzeciego listu, z trzeciego rozdziału listu Jakuba. Wcześniej jest mowa o ujarzmianiu języka i jest takie słowo i powiem wam, to jest naprawdę... Chcesz być święty, to sobie weź to słowo do serca. Że jeśli ktoś potrafi zapanować językiem, to nad całym ciałem. Proste. Chcesz być święty, zapanuj nad językiem, będziesz święty. Takie proste. Naprawdę. Nic nie mów, co Boga zasmuca. Nic nie mów, co innym ubliża, co innych rani. Święte życie. ale nie takie proste. I później jest 13 werset, on mówi tak, czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Do nas tak jakby rzuca wyzwanie, tak? Do nas. Czy jest między nami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. A tak naprawdę oryginał jest łagodnością mądrości. Czyli ta mądrość, którą on potem mówi, że z góry zstępuje, że ta mądrość, ona niesie łagodność. To znaczy, że jeśli ja stanę przed kim i śmie twierdzić, że Pan mnie przysłał ze słowem do ciebie, to masz prawo szukać we mnie łagodności. Masz prawo, całkowicie. Jeśli nie znajdziesz tej łagodności, to masz prawo mieć obiekcję, że Pan przysłał. I dalej mówi, jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa. I to straszne ostatnie słowo, demoniczna. Jeśli gorzką zazdrość, mieliście nieraz gorzką zazdrość? Zdarzało wam się, czy nie? Mi się zdarzało. To naprawdę jest gorzkie. Naprawdę to potrafi być. To jest gorzkie po prostu. To jest gorzkie. Jest takie powiedzenie, co nam w duszy gra. My jako wierzący powinniśmy mówić, kto nam w duszy gra. Bo może nam grać demon. Ale poważnie ja teraz mówię. Może być demon zazdrości, czy gniewu, czy złości. I siedzi w duszy i nam gra. A my możemy go słuchać i możemy tańczyć do jego muzyki. Więc dowodem na to Bóg mówi, jeśli uważasz siebie za mądrego, to ja chcę widzieć w twoim życiu czyny, które są zrodzone z łagodności, z owocu ducha. Bo dalej jest powiedziane, ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, to jest znów te same słowo, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Powiem wam, to jest bardzo interesujące. Owoc sprawiedliwości. Wierzę, że tu chodzi o rzeczy, które w Królestwie Bożym wydają owoc. I Jakub mówi, że jeśli chcesz siać rzeczy, czyli czynić uczynki w Królestwie Bożym, które naprawdę przyniosą trwałe owoce, to on mówi, że robią to ludzie, że jest zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Czyli kiedy ty to robisz, to twoje serce powinien wypełniać pokój Ducha Świętego. I to samo jest w Rzymian, że Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, radość i pokój. I ci, którzy w tych rzeczach służą Chrystusowi, są przyjemni Bogu i mili ludziom. Czyli nasza służba dla innych powinna być z miejsca, gdzie moje serce jest przemienione, wypełnione Duchem Świętym, kocham ludzi, mam do nich łagodność, mam pokój w sercu i idę w postawie sługi. I do tego wtedy przyznaje się Bóg. Do tego przyznaje się Bóg. Kiedy taką postawę mamy, tak samo jeśli chodzi o ewangelizację. Ja nie idę się kłócić z ludźmi, ja nie idę im udowodnić, że ja wiem, a oni nie wiedzą. Kompletnie nie jest taka postawa. Wiecie, byli ludzie, ci, którzy największe owoce zbierali w ewangelizacji, to kiedy zobaczysz na ich pasję zbawiania ludzi, ich po prostu brzemię o zbawienie ludzi, to było coś niesamowitego, ponadnaturalnego, zrodzonego z Boga. Ludzie, którzy godzinami płakali przed Bogiem i wołali na przykład daj mi duszę albo umrę. To byli ci ludzie. I kiedy ci ludzie potem wychodzili I, że tak powiem, stawali nawet przed tłumami nieraz i zaczynali głosić, Duch Święty zstępował po prostu na tym. I były masowe rzeczy się działy, tak, nawrócenia. Ale to wszystko było w pokoju przez tych, którzy pokój czynili. We właściwym owocu serca, we właściwych postawach. Mam dobrą wiadomość, jest za 15:10. Patrzę na zegar, nie wiem. Która jest tak? Oj, dobrze, no to kończymy. Jeszcze może przypomnę to, co ja już mówiłem to kiedyś, ale teraz do tego tematu to przypomnę króciutko. Te przeżycia Mike'a Bickle, on dla mnie, powiem wam, że bardzo lubię tego człowieka, bardzo lubię jego służbę, jego nauczanie, wynika naprawdę z głębokiej bardzo relacji z Bogiem. To nie jest tylko opinia moja, ale wielu ludzi. I on właśnie miał takie przeżycie, że spał w nocy twardym snem. I obudził się nagle w środku tego snu, wykrzykując pewną prawdę proroczą. I on mówi, tylko ze trzy razy mu się w życiu coś takiego przytrafiało. Żona się obudziła, mówi, to było tak głośne, a on kompletnie z twardego snu mówi, budzi się, otwiera i on krzyczy. Proklamuje pewną prawdę. I to, co wtedy krzyczał, mówi, to było takie przesłanie. Cichość jest magnesem, który przyciąga Bożą przychylność. Cichość jest magnesem, który przyciąga Bożą przychylność, czyli ta łagodność. Łagodność względem posłuszeństwa Bogu i łagodność względem relacji z innymi. Ta postawa przyciąga Bożą przychylność. Nie wiem jak wy, ale ja wiele razy miałem takie przeżycia, że nieraz jest tak, i oczywiście to jest dobre i modlimy się nieraz, pragniemy więcej Boga, nie modlimy się, modlimy. Ja nieraz miałem tak, że naprawdę się musiałem długo modlić, nieraz bardzo długo, żeby się tak jakby gdzieś do tej Bożej obecności dostać. I nieraz to są różne przyczyny, nieraz jesteś pod jakąś presją duchową i tak dalej, tak? Przeróżne rzeczy. Nieraz może coś przeżyliśmy ciężkiego i to gdzieś ma jakiś wpływ na naszą duszę. Przeróżne. Ale powiem wam bardzo, bardzo, bardzo wiele razy, nie wiem ile, ale bardzo wiele, miałem takie przeżycie, że kiedy czytałem to słowo i poczułem, że to słowo mnie w czymś konfrontuje i w tym momencie, kiedy się poczułem konfrontowany przez to słowo, zareagowałem w taki sposób, że przyszedłem i powiedziałem, Boże, widzę teraz tą rzecz. Mówię, bardzo Cię przepraszam. Wyznaję taką grzech, pomóż mi to zmienić. I tak i była Boża obecność. Mieliście podobne przeżycia? Ja tak wiele razy coś takiego miałem. Ja się zastanawiałem, o co chodzi w ogóle? O co chodzi? Czemu jest tak, że po prostu halleluja, wszystko tego i po prostu i nieraz nie, a tutaj normalnie takie wyznanie se robisz i tak łatwo, a nie może zawsze, ale bardzo, bardzo wiele razy to się dzieje. I myślę właśnie, że w tym momencie my dotykamy postawy, którą Bóg kocha. Którą Bóg kocha. Bóg, który mówi, jestem tak bardzo wysoko i daleko od was, w miejscu niedostępnym. Możecie miliony lat świetnych lecieć najszybszą rakietą i nie dolecicie. Ale ja przychodzę do tego, który jest. I tam jest te same słowo, wiecie? Które jest w Zachariasza 9:9 użyte, że Jezus jako cichy wjechał. To tam jest powiedziane, przychodzę do tego, który jest cichy i pokornego serca. Dlaczego Bóg był tak z Jezusem, jak z nikim innym? Bo Jezus był cichy i pokornego serca. Uniżył się. Nikt z nas nie uniżył się tak jak On, bo nikt z nas nie może tyle stracić, co On. To, co On zostawił, żeby się uniżyć, my nie mamy tyle. Tak? No niewiele mamy w stosunku do tego, co On miał. Tak? Powiedzmy szczerze. Ale On to zrobił, żeby nam dać przykład. I powiedział, błogosławieni ci, którzy zrozumieją tą zasadę. Że jeśli ja pośród was taki byłem, w wchodźcie w to. Wchodźcie w te postawy, naśladujcie mnie w tym, a obiecuję wam, będziecie szczęśliwymi ludźmi. Będziecie odpocznienie mieli tutaj. Tu będzie wam dobrze. Jak tu jest źle, to słabo się innym służy, nie? Ja tak, to i tak działa nieraz. Dary działają, ale to nie jest fajne. Bo człowiek sam jest nieszczęśliwy, gdzieś czegoś mu brak. Wieczerze pewnie, tak? Zrobimy.